Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski,
Stefan Kotiuk, realizacja akustyczna.
Klinika wiersza.
Od dłuższego już czasu opowiadam Państwu o wierszach starych poetów, Staffa, Miłosza, Różewicza i innych, o ich mistrzostwie poetyckim i o życiowej mądrości. Dzisiaj jeszcze jeden aspekt wart, jak mi się zdaje, naszej uwagi. Erotyzm. Erotyzm wierszy starych mistrzów. Bo skoro szeroko pojęta erotyka obecna jest w wierszach Miłosza czy Różewicza, to dlaczego mielibyśmy udawać, że jej nie ma? Ba, starzy poeci skłonni byli nawet przekomarzać się między sobą na tematy poniekąd erotyczne. Przekomarzać się o co? A na przykład o poliksenę. Otóż Czesław Miłosz w tomie Druga przestrzeń, wydanym w 2002 roku, zamieścił utwór, bo przecież nie wiersz, zatytułowany Notatnik. Umieścił w nim myśli, poetyckie błyski, pojedyncze zdania, które mogły przydać się podczas pisania wierszy, ale w końcu do wierszy nie trafiły. Jednym z takich pojedynczych zdań jest, cytuję, zdejmuje majtki Poliksena. Zdanie jak zdanie, spostrzeżenie jak spostrzeżenie, nie wiemy nawet o jaką Poliksenę chodzi, bo może to być Poliksena zwana trojańską Ifigenią, która była branką Achillesa i pocieszała go po śmierci Patroklosa, co zresztą Heros przypłacił życiem, bo zabili go bracia Polikseny, Deifobos i Parys. Ale może to być, dajmy na to, bogata wdowa Poliksena Nacher von Buchwald, która ponoć rozpalała wyobraźnię kandydatów do ręki, przyjmowała hojne podarki, ale łożem i pieniędzmi dzielić się z nimi nie chciała, a wszystko to działo się pod koniec XVI wieku w Niemodlinie za królowania Zygmunta III Wazy. No więc nie wiemy, do której Polikseny pije 90-letni Miłosz i z pewnością nie wiedział tego ponad 80-letni Tadeusz Różewicz, który w tomie Wyjście z 2004 roku, notabene w sierpniu tego roku Czesław Miłosz zmarł, zamieścił wiersz pod tytułem Trzy erotyki, będący, cóż, powiedzmy to otwarcie, niewybredną polemiką z Miłoszem. No właśnie, ale czy z Miłoszem? Przytoczę ten wiersz w całości. Tadeusz Różewicz, Trzy erotyki. Ktoś pochwalił pana za krótki i ostry erotyk, przeczytałem z zainteresowaniem. Zdejmuje majtki Poliksena. Cięższą poddajcie mi zbroję, pomyślałem, i napisałem dwa erotyki gotycko-barokowe. Wciągnęła majtki Petronella, bez majtek kroczy Greta Garbo. Może się pan uśmiechnie. Otóż, wydaje mi się, że Różewicz, owszem, jest wściekły, ale nie na Miłosza, tylko na tego kogoś, kto każde zdanie napisane przez autora Drugiej przestrzeni, traktując z nabożną powagą, nieszczęsne wypowiedzenie zdejmuje majtki Poliksena, nazywa krótkim i ostrym erotykiem. A dalej to już Różewicz robi to, co potrafi najlepiej. Odejmuje zdaniu Miłosza antyczny patos i zamierzoną lub niezamierzoną wzniosłość, proponując zamiast rzeczonego inny, krótki i ostry erotyk. Wciągnęła majtki Petronella. Uff, natychmiast robi się przaśnie i zwyczajnie, a przede wszystkim znika to, czego Różewicz przez całe życie unikał jak diabeł święconej wody, a więc nazwijmy to tak, bo lepsze określenie chwilowo nie przychodzi mi do głowy, poetyzacji tekstu. Żeby jednak to skandalicznie skrótowe omówienie zjawiska erotyki w wierszach starych poetów nie skwitować epizodycznym wydarzeniem polemicznym, a zakończyć czymś cięższego kalibru, przeczytam Państwu wiersz Czesława Miłosza z tomu pod tytułem To, wydanego w 2000 roku. Jest on, jak mi się wydaje, potrosze manifestem, potrosze ujmująco szczerym wyznaniem zbliżającego się do dziewięćdziesiątki poety. Manifestem i wyznaniem czego? zachłannego, właśnie erotycznego przywiązania do życia i jego powabów. Posłuchajmy. Czesław Miłosz, uczciwe opisanie samego siebie nad szklanką whisky na lotnisku, dajmy na to, w Minneapolis. Moje uszy coraz mniej słyszą z rozmów, moje oczy słabną, ale dalej są nienasycone. Widzę ich nogi w minispódniczkach, spodniach albo w powiewnych tchaninach. Każdą podglądam osobno, ich tyłki i uda zamyślone, kołysane marzeniami porno. Stary lubieżny dziadu, pora tobie do grobu, nie na gry i zabawy młodości. Nieprawda. Robię to tylko, co zawsze robiłem, układając sceny tej ziemi z rozkazu erotycznej wyobraźni. Nie pożądam tych właśnie stworzeń. Pożądam wszystkiego, a one są jak znak ekstatycznego obcowania. Nie moja wina, że jesteśmy tak ulepieni w połowie z bezinteresownej kontemplacji i w połowie apetytu. Jeżeli po śmierci dostanę się do nieba, musi tam być jak tutaj, tyle że pozbędę się tępych zmysłów i ociężałych kości. Zmieniony w samopatrzenie, będę dalej pochłaniał proporcje ludzkiego ciała, kolor i rysów, paryską ulicę w czerwcu o świcie, całą niepojętą mnogość widzialnych rzeczy. To tyle w kwestii erotyki w wierszach starych poetów. Ktoś mądry powiedział, że pożądanie umiera 5 minut po śmierci człowieka. Potrzeba ekstatycznego obcowania wraz z wiekiem nie ginie, sublimuje się.
W metaforze. Andrzej Bursa. Języki obce. Czy twój ojciec pali fajkę? Tak, mój ojciec pali fajkę. Yes, my father smokes the pipe. Powtórz to zdanie. Otworzy ci ono okno na świat. Gdy będziesz siedział na Broadwayu, w barze piękniejszym niż oczy szatana, spytają cię niezawodnie, czy twój ojciec pali fajkę. Wtedy odpowiesz z uśmiechem: Yes, my father smokes the pipe. Widzisz, jak to będzie cudownie? Czy wiersz Andrzeja Bursy jest kpiną z języków obcych? Nie. Czy jest wyrazem zachwytu nad możliwościami, jakie otwiera ich znajomość? Także nie. Czymże więc jest? Ironicznym komentarzem do naszych codziennych praktyk komunikacyjnych i do sposobu, w jaki zwykliśmy patrzeć na świat. W wierszu zwraca uwagę nietypowa przerzutnia. Nietypowa, bo przebiegająca w poprzek pojedynczego słowa. Przerzutnia jest jednym z najistotniejszych, najbardziej sensotwórczych środków, jakimi dysponuje poeta. Zaryzykuję twierdzenie, że jeśli istnieje jakakolwiek cecha wyraźnie odróżniająca poezję od prozy, to jest nią właśnie obecność przerzutni, dzięki której wiersz może opowiadać kilka niekiedy polemicznych względem siebie historii, oddając tym samym rzeczywistość w całej jej złożoności. Tutaj przerzutnia jest odważna i radykalna, bo polega na przeniesieniu słowa okno z wersu do wersu oraz na zlepieniu pozostałych dwóch słów
które wraz z oknem tworzą znany związek frazeologiczny okno na świat. Co oznacza okno na świat? No, oznacza nowe perspektywy i mnogość możliwości. O, znak przeniesienia, koniec wersu, i już w kolejnym pisane łącznie kno na świat. Czy wersowi, który składa się z pojedynczej litery O i znaku przeniesienia, można przypisać jakiekolwiek znaczenie? Owszem, O symbolizuje otwarcie, zdziwienie. Mówimy przecież O, kiedy coś nas zaskoczy, albo O, kiedy coś nam idealnie pasuje. O, wizualnie, może się kojarzyć z okiem, w którego zresztą mianownikowej formie, oko, litera ta aż dwukrotnie występuje. O jest więc jak otwarte, ciekawe oraz skłonne do zdziwień i zachwytów oko, które patrzy przez okno. Ależ cóż to za splątana konstrukcja czai się na nas w wersie następnym? Kno na świat, pisane łącznie, kno na świat. To pomieszanie z poplątaniem, jakaś słowna bryła powstała ze zmieszania cząstkowych i zniekształconych znaczeń. Jakby się w tę bryłę dokładnie wpatrzyć, zobaczymy angielskie słowo know, czyli wiedzieć, rozumieć, rozbite przez świat, który się przez nie przecisnął jak kotlet przez maszynkę do mięsa. Kno na świat. Świat i wyobrażenie o nim, rzeczywistość i wiedza o niej wydają się nie do oddzielenia. Kno na świat wskazuje nas na domysły, niepewność i chaos. W tym kontekście otwarte i zachwycone o z poprzedniego wersu zaczyna brzmieć jak o, czyli porażka. Już nie jest znakiem otwarcia. Staje się symbolem zapętlenia czy zamknięcia, które także widoczne jest w jego jakże ambiwalentnej graficznej strukturze. Uczmy się więc języków obcych, bo wtedy kno na świat się przed nami otworzy, mówi do nas ironicznie Andrzej Bursa. W tym kno na świecie, a więc tyglu języków, kultur, narodowości, wyznań, obyczajów, orientacji seksualnych, staniemy przed wyborem między większą lub mniejszą zatratą siebie, rozrzedzeniem lub rozbiciem własnej tożsamości, a decyzją o tym, by słyszeć tylko to, co chcemy usłyszeć, także po niemiecku, angielsku czy chińsku. Swój własny głos, potwierdzający poczynione w życiu ustalenia. Czy twój ojciec pali fajkę? Yes, my father smokes the pipe. Widzisz, jak to będzie cudownie? Wiersz Bursy jest więc ważnym pytaniem o to, czy i na ile chcemy i jesteśmy w stanie oddalić się od siebie samych.
Skrzynka poetycka. Wiersze @radiogdańsk.pl.
W tym tygodniu w skrzynce poetyckiej znaleźliśmy tomik, właściwie tom, dość obszerny wierszy Renate Schmidgal, zatytułowany Pojechać do Weinsberg. Renate Schmidgal to zasłużona dla polskiej literatury, jej promocji w Niemczech tłumaczka, przekłada od lat utwory tak znamienitych autorów jak Adam Zagajewski, Paweł Hille czy Stefan Chwin. To, że poeci tłumaczą swoich ulubionych poetów, to zjawisko dość powszechne i naturalne, ale żeby tłumaczka odkryła w sobie poetkę i zaczęła równolegle ze swoją działalnością przekładową pisać i publikować wiersze, no do tego potrzeba szczególnej koincydencji genów, wrażliwości i doświadczeń życiowych. Tak jest w przypadku Renaty Schmidgall. Co więcej, poetka zdecydowała się opublikować książkę dwujęzyczną, a więc wiersze powstające po niemiecku sama przetłumaczyła, bądź zostały one przetłumaczone przez innych świetnych tłumaczy na język polski. Książka zawiera także kilka utworów od podstaw stworzonych w polszczyźnie. To jest naprawdę ogromna odwaga i no też takie świadectwo wrośnięcia w polską kulturę. Napisać z perspektywy osoby niemieckojęzycznej, myślącej po niemiecku, wiersz polski, wiersz po polsku. Nie polecałbym tego tomu czytelnikom, którzy traktują literaturę jako szybką i bezbolesną podróż z punktu A do punktu B. Bohaterka Schmidgall zabiera nas raczej w długą, skupioną, pełną namysłu, obserwacji, rozmów, a częściej jeszcze pełną znaczącego milczenia, podróż przez cały alfabet ludzkich doświadczeń. Zaprezentuję Państwu kilka wierszy z tomu Pojechać do Weinsberg. Dzisiaj 3 i za tydzień kolejne 3. Podróż z Hamburga. W butach jeszcze piasek łaby, nie do wytrzepania, tak jak ciepło, chłód, ciepło między nami. Z daleka przesyłam ci pocztówkę, pocałunek Rodena. Taki miękki potrafi być marmur. Pod koniec lipca. Zrywam ostatnie maliny i czekam na śmierć ojca. Pod koniec lipca opadają owoce. Papierówki leżą w trawie już na pół brązowe, ale został zapach. Pod koniec lipca pleni się wyka, soczyste łodygi, białe kwiaty. Malinę po malinie uwalniam z groźnych objęć. Nic więcej nie mogę dla niego zrobić. Pod koniec lipca wieczorem nadciąga lekki podmuch po skwarze dnia. Darmstadt, 4 stycznia. Na porannym niebie lśniące smugi po samolotach. Za naszpikowanym jemiołą drzewem gołąb zlatuje z dachu. Od wczoraj nic się nie zmieniło, tylko wiersz nagle odnajduje we mnie przestrzeń. Buduje gniazdo jak sroka za oknem. Bierze sobie kawałek błyszczącego świata.
Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Kazimierz Hoffmann, Stara chłopka z Lutynia. Wiersz Kazimierza Hoffmana jest tekstem prościutkim, klarownym, chcącym nawiązać z czytelnikiem kontakt jawny i czuły. W zasadzie to obrazek poetycki z ciekawym dialogiem, od razu wprowadzającym nas w środek i tekstu, i sytuacji w nim przedstawionej. Posłuchajmy. Czyta Jarosław Tyrański.
Kazimierz Hoffmann, Stara chłopka z Lutynia. Jak pani rozmawia z mężem? Przecież on jest głuchy. Krzyczę mu do ucha, ale od tego zmęczyło mi się serce. Stary jakby słuchał. W otwartym dziobie drobny, żywy język. Na oknie ciągle ta sama donica ze zdrowym niby rzepa, mirtem.
Zmarły w marcu 2009 roku w Bydgoszczy poeta przyzwyczaił nas do wierszy raczej trudnych, będących odbiciem jego filozoficznych pasji, być może zresztą dlatego, bo był filozofem z wykształcenia. Do utworów subtelnie różnicujących wewnątrztekstowe napięcia, do wierszy udialogizowanych, będących jakby częścią jakiejś większej rozmowy, która toczy się nieprzerwanie przez całe nasze życie, a my nie zawsze jesteśmy świadomi naszego w niej udziału. Ale tutaj, w wierszu Stara chłopka z Lutynia, jest inaczej. Tutaj wszystko zdaje się być odkryte i ujawnione, żadnej tajemnicy. Ale czy rzeczywiście? Bo co my mamy w tym wierszu? Troje postaci. Domniemany podmiot wiersza, być może sam poeta, który zadaje pytanie. Jak pani rozmawia z mężem? Przecież on jest głuchy. Pytanie wydaje się banalne, od zwykła ludzka ciekawość. Ale przecież jest to pytanie niezwykle dotkliwe. Tym bardziej dotkliwe, bo zadane w sposób bardzo bezpośredni, żeby nie powiedzieć obcesowy. Pytanie o relacje z bliskim człowiekiem, pytanie o sam sens obcowania z kimś, kto przestał nas słyszeć, a może i rozumieć. Chłopka z Lutynia odpowiada, krzyczę mu do ucha, ale od tego zmęczyło mi się serce. Ta odpowiedź też może wydać się banalna, ale przecież nie musi taka być. Serce może się bowiem zmęczyć od wysiłku fizycznego, jakiego wymaga kontaktowanie się z osobą niesłyszącą, a może i nierozumiejącą, ale też to zmęczenie serca może oznaczać osłabienie kontaktu, tak jak to jest w potocznym powiedzeniu stracić do kogoś serce. Jest i trzecia osoba dramatu, stary. Jego króciutka charakterystyka, kilkuwyrazowa, jest fantastycznie realistycznym i precyzyjnym portretem. Pisze poeta, stary jakby słuchał, w otwartym dziobie, drobny, żywy język. Jakby słuchał, a więc niekoniecznie jakby słyszał, jakby rozumiał, bo może nie rozumie niczego, może żyje już w swoim wewnętrznym świecie, pewnie i bardzo rzeczywistym, ale z pewnością to już nie jest ta rzeczywistość, której zmysłowy obraz jest nam tak bliski. A na końcu tekstu, a pewnie jest to też rodzaj puenty, jedyny rekwizyt, który trafił do wiersza. Autor zauważa, na oknie ciągle ta sama donica ze zdrowym niby rzepa mirtem. I znowuż może się wydawać, że jest to słabe zakończenie, bo przecież donice z mirtem zapewne stoją na parapetach okiennych wielu chłopskich domostw, więc co to za odkrycie, co za puenta. Ale i tu możemy nie zgodzić się na taki bezpośredni, literalny odbiór, bo skoro oko tak bardzo świadomego poety, jakim bez wątpienia był Kazimierz Hoffmann, spoczęło na mircie, to pewnie i był w tym jakiś zamysł. Jaki? Otóż mirt ma nie tylko bardzo różnorodne zastosowanie kulinarno-kosmetyczne, ale i rozległą symbolikę. Wydaje się, że w tym przypadku mamy pełne prawo przywołać symbolikę biblijną. Otóż w Biblii mirt symbolizuje nieśmiertelność i zwycięstwo życia nad śmiercią, co możemy wyczytać z pierwszego rozdziału Księgi Zachariasza. Jakie to może mieć znaczenie dla sensu naszego wiersza? Zasadnicze. Wskazujące na pełną harmonię panującą pomiędzy osobami przedstawionymi w wierszu, na akceptację przez nich tej sytuacji, w której się znalazły, na akceptację mimo tego, że serce się zmęczyło, na ich wzajemny szacunek, w końcu na godność człowieka, którego funkcje życiowe mogą być wprawdzie w jakiejś mierze ograniczone, ale przecież mirt oznacza zwycięstwo życia nad śmiercią, więc i nad ludzką słabością. Tym bardziej, że jest to mirt zdrowy jak rzepa. No to jednak piękny wiersz. W świecie wstrząsanym paroksyzmami szaleństwa, przywracający właściwą uwagę podstawowym pojęciom i rzeczom, jakimi bez wątpienia są ludzkie ciało i jego kondycja, w konsekwencji ludzkie życie. Posłuchajmy jeszcze raz wiersza.
Kazimierz Hoffmann, Stara chłopka z Lutynia. Jak pani rozmawia z mężem? Przecież on jest głuchy. Krzyczę mu do ucha, ale od tego zmęczyło mi się serce. stary jakby słuchał. W otwartym dziobie drobny, żywy język. Na oknie ciągle ta sama donica ze zdrowym niby rzepa, mirtem.
Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.